Akademia Życia.
Iza Serafin, dzień dobry. Kolejne uczelnie rozpoczynają nowy rok akademicki, zatem dziś o naszych młodych dorosłych, a również tych nieco starszych sobie porozmawiamy. A chodzi konkretnie o tak zwane pokolenie gniazdowników, czyli takie osoby między 23 a 35 rokiem życia, które wciąż mieszkają z rodzicami. No i cóż, często żyją na ich koszt. Eksperci zwracają uwagę, że tych gniazdowników jest coraz więcej. Ostatnio przyczyniła się do tego m.in. pandemia. No a teraz trudna sytuacja gospodarcza. Z badań wynika, że w ubiegłym roku młodzi Polacy wyprowadzali się od rodziców w wieku 29 lat. To o rok później niż w 2020. Taki trend zresztą jest też widoczny niemal w całej Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku młodzi ludzie w krajach wspólnoty opuszczali swoje domy rodzinne, mając średnio 26,5 roku. I Polska jest pod tym względem na 11 miejscu od końca, co oznacza, że należymy do tych państw, w których decyzja o wyfrunięciu z gniazda dojrzewa w ludziach najdłużej. No ale może pocieszające jest to, może takie po prostu obiektywne, że nie jesteśmy tutaj rekordzistami, a są nimi wcale nie Włosi i wcale nie Hiszpanie, a Portugalczycy, którzy mieszkają z rodzicami podobno do 34 roku życia. No to już chyba trochę za długo, a może wcale nie za długo, ale dość już tych statystyk, bierzemy się za analizę tego zjawiska. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
A będzie to analiza psychologiczno-ekonomiczna, bo takich ekspertów mamy w studiu. O polskich gniazdownikach będziemy dziś rozmawiać z ekonomistką dr Ewą Tokajuk z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dzień dobry, pani doktor. I z pedagogiem, psychoterapeutą Robertem Ćwikowskim z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noesis w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z badań wynika, już tych badań dzisiaj dużo, ale to już końcówka, że teraz z rodzicami mieszka około 75% młodych Polaków. I już abstrahując od tej pandemii, galopującej teraz inflacji, odsetek tych młodych dorosłych mieszkających z rodzicami należy w Polsce do najwyższych w całej Unii. Zanim zapytam, czy to dobrze, czy źle, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, z czego to wynika?
Czynników jest bardzo wiele. Tak naprawdę jest to przede wszystkim zależne od sytuacji rodziny. I nie tylko od sytuacji ekonomicznej, która wydaje się, że powinna być podstawowym elementem, ale również też od sytuacji, czy ogólnie od podejścia rodziny do tego, jak się wychowuje i jak się przygotowuje do życia własne dzieci. Dzisiaj pamiętajmy, że żyjemy w takim cudownym świecie. To znaczy my już od wielu lat przyzwyczailiśmy się, że nasz poziom życia wzrósł. Żyje nam się bardzo wygodnie. Oczekiwania nasze są też bardzo wysoko postawione, dlatego też młodzi ludzie, jeżeli mają rozpoczynać własne, indywidualne życie na własny rachunek, chcą od razu startować z nieco wyższego pułapu. Dlatego też troszeczkę przesuwają ten czas, kiedy się usamodzielnią.
Czyli czekają, aż wszystko będzie na tip-top. Nie będą się tutaj dorabiać i spać gdzieś tam na materacu albo wynajmować jakiś pokój gdzieś. To o to chodzi między innymi?
Myślę, że jest to też ważny czynnik, taki z kategorii wygodnictwa trochę. Natomiast wydaje mi się, że mogą też być inne przyczyny, takie trochę z kategorii emocji, trochę zbyt dużo silnego lęku. Lęk przed samodzielnością, przed tym, czy sprostam oczekiwaniom, czy sobie poradzę. W domu jest bezpiecznie. W domu jest rodzic, który zadba o potrzeby takie chociażby codzienne. Natomiast wyjazd w inne miejsce, do innego miasta, do innego mieszkania, gdzie młody człowiek jest zmuszony do właśnie bycia samodzielnym, może czasami przerażać. Jeżeli młody człowiek nie ma takich umiejętności i pojawia się dużo takich myśli właśnie związanych z niepokojem, z lękiem, z nieumiejętnością radzenia sobie, może odkładać tę decyzję o wyjeździe z domu.
No, kiedyś w tym programie rozmawialiśmy o tak zwanych helikopterowych rodzicach. Przypomnijmy, to tacy rodzice, którzy tym helikopterkiem zawsze są w gotowości, zanim dziecko pomyśli, co chce, to już rodzic za niego to załatwi. Czy to też może być efekt tego, że to helikopterowe rodzicielstwo staje się takie coraz bardziej powszechne, że my te dzieci odwozimy, przywozimy, wszystko za nie praktycznie robimy, myślimy też?
Może nie musi, ale tak, jak najbardziej. Myślę, że jeżeli młody człowiek jest trochę tak wychowywany pod kątem wygodnictwa, tak jak pani doktor mówiła, że to jest wygodne.
No i że oczekuje więcej niż kiedyś, tak? Nie zadowoli
więcej.
Się.
Z drugiej strony może mieć poczucie, że sam sobie nie poradzi. Więc to może być taka sprzeczność trochę. Czyli tutaj jestem, bo jest mi wygodnie. Z drugiej strony nie jestem szczęśliwy, bo nie jestem samodzielny. Bo też jest taki mechanizm młodych ludzi, że się porównują do innych. I zaczynają zauważać właśnie swoich rówieśników, którzy mieszkają w innych miejscowościach, w innych miastach, nie wiem, w mieszkaniach i zaczynają doświadczać takiego poczucia niespełnienia. Przynajmniej ja się z takimi reakcjami spotykam. Zaczynają zauważać, że no właśnie, że są tacy nie do końca sprawczy, negują swoje zachowanie, przeżywają to bardzo mocno, że im się nie udaje. Potrafi osoba w wieku 23 lat powiedzieć, że już zmarnowała swoje życie. Czasami takie rzeczy wybrzmiewają od młodych osób. I tak, to będzie taka sprzeczność. Z jednej strony jest wygoda, a z drugiej strony strach przed samodzielnością.
I też na pewno ci nadopiekuńczy rodzice nie wprowadzają w ten świat ekonomiczny i finansowy swoich dzieci, bo ta obawa, o której pan powiedział, bardzo często wynika z tego, że nie wiedzą, jak gospodarować pieniędzmi. Niektórzy nawet nie wiedzą, ile się i na co wydaje, jak można zarobić więcej i jak sobie poradzić w tym świecie finansów, bo na przykład nigdy nie zapłacili żadnego rachunku samodzielnie.
Pytanie, czy ta trudna sytuacja, wynikająca chociażby z tej galopującej teraz inflacji, spowoduje, że ci młodzi dorośli będą jeszcze dłużej pozostawać na garnuszku rodziców. Z powodów ekonomicznych głównie. No, pytanie, czy to jest realny powód, czy to jest wymówka?
Na pewno nie. Ja myślę, że tu będą dwie strony. Tak jak w życiu. Wszystko, tak jak kij ma dwa końce, tak i każda sytuacja. Bardzo często jest tak, że to właśnie problemy finansowe zachęcają do zmiany. I bardzo często w takich rodzinach, które mają problemy, to właśnie dzieci chcą się usamodzielnić, żeby nie być problemem dla rodziców, a też samodzielnie móc funkcjonować, a czasami nawet i pomóc rodzicom. Więc to nie jest tak, że od razu problem finansowy oznacza to, że rezygnujemy ze wszystkiego, zostajemy z rodzicami. Nie. Częściej zauważam, nawet wśród studentów, osoby, które nie są zainteresowane samodzielnym życiem, to bardziej te, które właśnie żyją w domach bardziej dostatnich, bo po prostu tak jest wygodnie. Pamiętajmy, że jeżeli ktoś jest bardziej majętny, często ma duży dom. Więc też rodzice mówią, a po co będziesz się wyprowadzać, jeżeli masz na przykład całe piętro dla siebie?
Więc przygotujemy ci jeszcze pięterko, tak żeby
dokładnie. Było. Więc nie zawsze jest to potrzebne i tak naprawdę od strony ekonomicznej rodzice mają rację. I nasuwa się pytanie, czy naprawdę ten człowiek, który ma 20 kilka lat, powinien od razu wychodzić z domu? Czy to naprawdę go uczy szybciej życia? Moim zdaniem przede wszystkim usamodzielnienie powinno się opierać na chęci tworzenia nowych gospodarstw domowych, a szczególnie rodzin.
O konsekwencjach tego gwiazdowania. Gniazdowania za moment.
Akademia Życia.
Gniazdowanie jest bliskie gwiazdowanie, ale to nie to. Nie o tym dzisiaj. Pani doktor wspomniała, że to nie musi być źle, że ci młodzi dorośli, którzy jeszcze studiują, uczą się, mieszkają z rodzicami. No właśnie, wydaje się to logiczne i korzystne, czy rzeczywiście takie jest, jeśli młody człowiek studiuje i mieszka z rodzicami.
Zwróćmy uwagę, że mamy coraz większy odsetek rodziców dużo starszych, którzy w późniejszym wieku mieli dzieci i bardzo często mają jedno, góra dwoje dzieci. I to, że to dziecko jest z nimi, to często też pomoc dla rodzica. Pomoc nie od strony tutaj finansowej, ale pomoc od strony też takiej psychologicznej i społecznej. Nawet rodzice czują się z tym lepiej. Więc to, co jest dość powszechniejsze, czy jest powszechne i coraz bardziej chyba wraca do łask, to rodziny wielopokoleniowe, które mieszkają w jednym domu. Okazuje się, że od strony psychologicznej to ma naprawdę bardzo wiele plusów. Ekonomicznie na pewno nie nauczymy młodego człowieka życia, jeżeli on będzie na naszym garnuszku, ale jeżeli będzie z nami mieszkał, ale będzie odpowiadał za swoje rzeczy, będzie finansował swoje potrzeby w znacznym stopniu, to on się nauczy ich.
No pytanie, czy to jest dla niego dobre? Dlatego, że niektórzy specjaliści, psychologowie zwracają uwagę, że takie przywiązanie, tak jak pani doktor powiedziała, no trzeba zostać, opiekować się starszymi rodzicami, też nie jest dla tych młodych ludzi dobre. Bo oni się czują zobowiązani do tego, że ja jako twoje dziecko, to muszę się tobą opiekować i tak dalej. Czyli no de facto poniekąd rezygnuję z własnego życia. Pytanie, czy to jest naprawdę do końca dobre?
No tak, muszę czy chcę, bo to też będzie różnica. Myślę, że tutaj możemy znaleźć no, różne takie czynniki, które będą potwierdzały to albo zaprzeczały. Jeżeli młody człowiek uczy się i chce opiekować się rodzicami, to również może liczyć na odwzajemnienie tego samego w przyszłości. Więc raczej bym w tą kategorię jakby włożył tego typu zachowanie. Natomiast nie wiem, czy właśnie wspólne mieszkanie jest trudnością jakąś. Ja też zauważam takie sytuacje, kiedy młody człowiek nie mieszka z rodzicami i nie jest samodzielny. Bo to, że mieszka z rodzicami, to nie znaczy, że jest niesamodzielny, że jest na ich garnuszku. Absolutnie nie. Czasami mam takie wrażenie, że właśnie mieszkając wspólnie razem, właśnie uczą się młodzi ludzie tej samodzielności. Nie zawsze oczywiście, a to zależy już od stylu rodziny, od sposobu wychowywania dzieci. Bo również może być zupełnie odwrotnie. Czyli ktoś jest poza domem, a cały czas jest na garnuszku rodziców i w ogóle nie podejmuje żadnej inicjatywy własnej. Jedynie mieszka tylko w innym miejscu. Więc tutaj nie mieszkanie wspólne będzie.
Ale jeżeli mieszka w innym miejscu, to musi się sam zatroszczyć o to, żeby sobie na przykład uprać i wyprasować ubrania, żeby zrobić zakupy, przygotować posiłki. A często ci młodzi ludzie, którzy mieszkają w domach, no po prostu czekają, aż mama podstawi, mama ten talerz zabierze, mama czy tata, mama upierze, mama uprasuje. Znam takie sytuacje, kiedy ci ludzie po prostu no, idą po linii najmniejszego oporu. To jest zwykłe wygodnictwo. Ja też bym była zadowolona, żeby ktoś mi coś podał. Nie wyrywałabym się do tego, żeby sobie coś robić, skoro nie muszę.
Ale takie sytuacje były. Były, są i będą. To myślę, że zależy przede wszystkim od charakteru człowieka. To nie jest kwestia, o której my dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest trend, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Nie. Było, jest i będzie, tak jak było bezrobocie, jest i będzie, tak jak świeci słońce. Każdy z nas jest inny. W innym się wychowuje świecie, jego charakter też nabywany jest również w określonym środowisku. Niektórzy chcą być samodzielni, bez względu na to, tak jak powiedział tutaj pan, mogą mieszkać z rodzicami, ale będą samodzielni, bo będą pracować, będą finansować swoje potrzeby. A od rodziców będą się uczyli życia. I bardzo często właśnie to wspólne życie, jeżeli się dobrze układa, to znaczy nie ma kłótni w rodzinie, jest sympatyczna atmosfera, wszyscy mogą liczyć na siebie, to później jest to też większym gwarantem tego, że rodzinę, którą założy ten młody człowiek, też będzie tą fajną rodziną.
A jeśli nie założy, jeśli zostanie tak mu będzie dobrze do końca.
Jest problem. Ja już jako ekonomistka muszę powiedzieć, że to jest poważny problem, bo my pamiętajmy, my musimy zadbać o demografię. Musimy o to zadbać.
Czy przytrzymując to dziecko właśnie w domu, czy my nie blokujemy, tego startu?
Wtedy blokujemy. Tak, powinniśmy zachęcać jednak. Właśnie nie mówić, że ktoś ma się wyprowadzić i sam dbać o siebie, ale właśnie to usamodzielnienie poprzez rodzinę, nową rodzinę powinno się odbywać. I to byłoby najkorzystniejsze społecznie i ekonomicznie.
Czyli może mieszkać, jeśli mamy duży dom, warunki, proszę, ale no lepiej, żeby jednak tę rodzinę założył i żeby wystartował w tę samodzielność, bo się tak może troszeczkę...
Na pewno to spowoduje, że taki człowiek zacznie inaczej funkcjonować, na inne rzeczy zwracać uwagę, mieć inne wartości. Na pewno tak. I zapewne będzie też to przekazywał innym osobom. Natomiast tak zastanawiam się teraz nad tym usamodzielnieniem, czy jak ktoś chce być sam albo chce inaczej funkcjonować, czy nie może? No może. Natomiast rzeczywiście problem będzie taki, jeżeli to będzie sytuacja taka, że no większość osób tak będzie funkcjonować. No to będzie kłopot, jak pani mówi, z punktu ekonomicznego będzie to trudność. Natomiast takiego psychologicznego należałoby się nad tym zastanowić. Czy jeżeli ktoś nie jest gotowy do założenia rodziny, nie został tego nauczony, nie potrafi funkcjonować w relacji, to jeżeli miałby to tylko zrobić dlatego, że tak trzeba, to może być to kłopot. Dlatego myślę, że tutaj to usamodzielnienie, czy też mieszkanie razem, to również nauczenie bycia w relacji, bycia w związku, tworzenia tego. A takie wyrzucenie kogoś z domu do zamieszkania samemu, nie wiem, czy to nauczy. Dlatego takie mieszkanie wspólne dłużej bym widział bardziej korzystne, że właśnie można zauważyć, docenić wiele, wiele rzeczy, które się widzi na co dzień. Niestety są czasami takie sytuacje, że młody człowiek nienauczony tego jest jakby zachęcany do opuszczenia domu i nie radzi sobie. Jest w własnym mieszkaniu, w innym mieście, a nie został tego nauczony przez rodziców, żeby być samodzielnym, żeby założyć relację, żeby założyć jakąś rodzinę, tak, żeby być z kimś. Wracają potem bardzo szybko i mocno pokaleczeni, bo nie radzą sobie sami.
A to mieszkanie dłużej, to jaki to wiek tak naprawdę? Możemy tutaj jakąś cezurę? No bo z badań wynika, że wśród tych najmłodszych gniazdowników, tak a propos studiów, studiowało lub uczyło się zaledwie 18% z nich. A z wiekiem ten odsetek maleje. I wśród tych starszych, takich w wieku 29-30 lat, uczy się lub studiuje jedynie 5%. Czyli to nie jest kwestia studiów.
Tak, to nie jest kwestia studiów, to prawda. To jest kwestia indywidualna i ja bardzo często żartuję, że pierwsze z domu powinny wychodzić dziewczyny, chociaż to nie jest żart, ponieważ tutaj kwestie nawet medyczne. To dziewczyny, to panie muszą rodzić wcześniej dzieci, no bo wiek nie będzie służył temu. Panowie mogą sobie pozwolić na późniejsze zakładanie rodziny, bo ojcami mogą być do końca swojego życia. Więc jeżeli płeć żeńska szybciej wyjdzie z domu, to myślę, że i szybciej będą mogły pociągać za sobą.
I to takie nierówne traktowanie się wkrada, pani doktor.
To nie jest nierówne traktowanie, to jest po prostu życie i natura.
No nie wszyscy pewnie się z tym zgodzą, ale reasumując, to jak to jest z tym mieszkaniem, jeżeli to pomieszkiwanie z rodzicami jakoś tak się wydłuża do 29, 30, może nawet 34 roku życia. To jest logiczne i korzystne, czy...
Nie. Nie ma takiej odpowiedzi, żeby określić jakiś wiek, że to jest do tego wieku albo do tego. Chyba tak się nie da. To tak jak pani doktor mówi, to jest sprawa indywidualna. Jak ktoś mieszka z rodzicami przez całe swoje życie, ale też zakłada rodzinę i mieszka z nimi tak wielopokoleniowo, no to jest okej.
Ale ja bym zachęcała, żeby przed 30 już wszyscy tak naprawdę mieszkali samodzielnie i dbali o siebie i tak finansowali siebie.
A tu kolega tak podpowiada mi, a skąd weźmiesz 500 000 na mieszkanie? No więc za moment o tym, jak sobie radzić w tych trudnych czasach.
Akademia Życia.
Sytuacja jest trudna, no bo wciąż odczuwamy skutki pandemii. Z inflacją będziemy się borykać przez lata, prawda pani doktor?
Oczywiście.
Własne mieszkania też pozostaną długo poza zasięgiem młodych ludzi. Jak więc w tej sytuacji wystartować w to dorosłe, samodzielne życie? A ja jeszcze tylko tutaj posłużę się ostatnimi badaniami. Eurostat, 23%. O tyle w ciągu roku wzrosły przeciętne koszty utrzymania prowadzenia domu w Polsce. No i kolejne badania. Najmłodsze pokolenie dorosłych Polaków to najszybciej powiększająca się grupa dłużników. Tu mówimy o takich ludziach w wieku od 18 do 24 roku życia i mają na koncie już zaległe długi. Więc jak w trudnej sytuacji sobie poradzić? No...
Moment, w którym jesteśmy, na pewno nie jest łatwy. I dzisiaj doradzanie komukolwiek, jak rozpocząć zupełnie samodzielnie, od zera, funkcjonowanie jest bardzo trudne. Oczywiście tak, mieszkania, szczególnie w Białymstoku, podrożały, bo Białystok jest jednym z droższych miast. Kredyty,
nieadekwatnie
wiemy,
do zarobków.
Zupełnie nieadekwatnie. Tutaj tylko i wyłącznie popyt napędził tę cenę. On nie ma żadnego tutaj uzasadnienia. Kredyt dla osoby indywidualnej jest niemożliwy do zaciągnięcia. Naprawdę ta osoba musiałaby zarabiać około 6-7 tysięcy złotych. A jeżeli osoba młoda zaczyna dopiero pracę, to najczęściej zarabia minimalną pensję. To jest zaledwie 3000 zł, więc przy 3000 zł nie ma się zdolności kredytowej, czyli nie można zaciągnąć kredytu. Więc tak naprawdę usamodzielniać się mogą osoby, o które już wcześniej zadbali rodzice. To znaczy, my rodzice powinniśmy już w młodym w tym początkowym okresie, kiedy już mamy dzieci, zacząć myśleć o ich przyszłości. Jeżeli rodzic mądrze gospodaruje własnymi pieniędzmi, dobrze nimi zarządza, to on może się przygotować na to, żeby temu dziecku pomóc wyjść z domu właśnie wcześniej, kupując na przykład mieszkanie na kredyt i spłacając ten kredyt.
Tylko też niewielu na to stać, niestety.
Części nie stać, ale część o tym nie myśli, bo niektórzy myślą, mam na to czas, dziecko ma dopiero 5 lat, nieważne, że mam już teraz 500
plus. A poza tym myślą, mi też nikt nie dał, ja musiałam sama zapracować.
Tak, niektórzy też tak myślą.
No to dlaczego mam ułatwiać to
więc samo dziecko? Jest to prawdą, więc...
I rezygnować z pewnych rzeczy, no tak. Bo to się odbywa kosztem czegoś.
To tym bardziej pamiętajmy, że jeżeli nie jesteśmy w stanie pomóc, to też nie możemy oczekiwać tego, że dziecko samo sobie poradzi, nie możemy zmusić go do tego. Więc albo będziemy chcieli też troszeczkę wspierać, pomagać, albo, no faktycznie dziecko będzie przedsiębiorcze, bądź też znowu wrócę do kwestii rodziny. Już dwie osoby zarabiające minimalną pensję po 3000 mają zdolność kredytową, więc jeżeli nasze dziecko wejdzie w związek z drugą osobą, bez problemu zaciągnie kredyt, ale oczywiście drogi.
Ja też to widzę trochę z drugiej strony, bo okej, rodzice mogą pomóc, mogą wspierać, ale myślę, że chyba najlepszą taką umiejętnością będzie nauka takiego młodego człowieka radzenia sobie, czyli może tak, no wspieranie jak najbardziej finansowe, oczywiście to bardzo ułatwia start, ale to, że właśnie młody człowiek ma umiejętność radzenia sobie, to nie musi też być od razu usamodzielnienie we własnym mieszkaniu. Mam takie czasami poczucie, że to tak idzie zbyt wysoko w oczekiwaniach. Jak tak sięgam pamięcią w poprzednie lata, to że trudno było od razu usamodzielnić się we własnym mieszkaniu. A teraz mam takie poczucie, że jakby nie ma na to zgody, że jak samodzielnie, to od razu własne mieszkanie i najlepiej jeszcze szybko urządzone i żeby ma pięknie wyglądać. No rzeczywiście to będzie trudne. Natomiast jeżeli młody człowiek nauczy się zarabiania, nie wiem, radzenia sobie w sytuacji, odraczania gratyfikacji, cierpliwości, planowania i realizowania różnego rodzaju działań w ramach tych planów i osiąga swoje cele, no zwłaszcza ci, którzy nie mogą liczyć na rodziców, bo takich jest mnóstwo osób, które muszą radzić sobie sami. Ale jeżeli rodzic nauczy kogoś takiego właśnie samodzielności, tego, że nie zawsze jest miło i nie zawsze jest łatwo i że ciężka praca, takim bardzo slangiem teraz to powiem, że ciężka praca no, się opłaca, ale rzeczywiście, jeżeli taka umiejętność młodego człowieka jest, to będzie pomagało. Natomiast będzie kłopot wtedy, kiedy młody człowiek właśnie oczekuje tego, że usamodzielnia się od razu z całym ogromnym majątkiem. Super, fajnie, jeżeli rodzic jest w stanie w ten sposób pomóc i młody człowiek zarabia takie pieniądze, że może sobie na to pozwolić. Natomiast nie zawsze tak jest i taka możliwość jest. Dlatego tu się pojawia kłopot, kiedy porównujemy się do innych. Inni mają w wieku 20 kilku lat już właśnie tego typu mieszkania, a ja nie. I pojawia się kłopot wtedy z nastrojem, z myśleniem o sobie, że ja mam gorzej, ja mam źle. Czyli zaczynają się pojawiać różnego rodzaju epizody bardzo nieprzyjemne. Więc no chyba nie do końca jakby... No tutaj patrzył na to, że od razu ten młody człowiek ma startować w tą samodzielność z pełnym swoim majątkiem. To chyba nie o to chodzi.
Ale kłopot też polega na tym, że ci ludzie nie mają za sobą takich doświadczeń jak my. Czasów siermiężnego PRL-u i kryzysu. Oni po prostu się urodzili w dobrobycie.
Dokładnie tak.
Dla nich to, co się dzieje teraz, jest czymś koszmarnie zaskakującym. My wracamy do czasów słusznie minionych i przypominamy sobie okropne rzeczy, których nie chcemy pamiętać. I wtedy, kiedy trzeba było zaciskać pasa i pewnych rzeczy nie było, no na szczęście teraz są. Ale ci ludzie po prostu się urodzili w innych czasach. Oni nie mają tego doświadczenia, co my i trudno im tak... To tak. Wszystko teraz zaszczepić. My też się cieszyliśmy, że czasy są dobre, że możemy korzystać wreszcie właśnie z tego, że wszystko jest.
I też inaczej ich wychowywaliśmy.
Tak. I co teraz, droga redakcjo? Jak teraz powiedzieć, odwrócić to wszystko? Słuchajcie.
Nie można tego odwrócić. Nie można. Trzeba zrozumieć, że jednak świat się zmienia i pokolenia się zmieniają, więc ci młodzi ludzie wchodzą troszeczkę inaczej w ten świat. I będą wykorzystywali do tego zupełnie inne instrumenty, aniżeli my wykorzystywaliśmy. Ale na pewno sobie większość poradzi. Tyle, że troszeczkę inaczej niż my wcześniej i troszeczkę z innymi oczekiwaniami. Ale dobrze, że mają takie oczekiwania. Na pewno nauka przedsiębiorczości, nauka gospodarowania finansami może im w tym pomóc. Więc warto, żeby się edukowali, rozwijali. szukali pomocy. Teraz mamy bardzo wiele firm doradczych. Kiedyś nie było, 20-30 lat temu nie było takich instytucji, gdzie mogliśmy kogoś zapytać, co mamy robić. Dzisiaj naprawdę jest ich ogrom. Jesteśmy też my otwarci na to, żeby szkolić, wyjaśniać, przygotowywać do tego. Tylko trzeba chcieć.
Zatrzymajmy się. Sobie poradzą. Poradzą sobie?
Oczywiście, że poradzą.
No właśnie, czyli nie warto rezygnować, poddawać się, popadać w marazm bez widoków na przyszłość, do czego mam nadzieję zachęcili nasi goście, ekonomistka dr Ewa Tokajuk z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, pedagog, psychoterapeuta Robert Ćwikowski z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noesis w Białymstoku. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie cenne rady i na koniec proszę o szeroki uśmiech do naszych słuchaczy. Państwo tego nie widzą, ale ja opiszę, ale bardzo szczery i szeroki uśmiech, no bo dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu i ja też się uśmiecham do Państwa i realizujący ten program Mariusz Woroniewski również się uśmiecha i bardzo proszę, przekazujcie sobie dalej, mamy słońce, uśmiech naprawdę ułatwia życie, także uśmiechajmy się nie tylko dzisiaj, ale tak, kiedy się da. Do usłyszenia za tydzień i za Serafin bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Akademia Życia.